Będę robił mielonki z szynkowara. Tak obiecałem Arturowi Nowickiemu. No to on mówi, to bądźmy już na te. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam cię, witam wszystkich słuchaczy.
Artur Nowicki, proszę państwa, prawdziwa gwiazda. Gdy razem wchodziliśmy do radia, to jedna osoba, druga osoba mówi dzień dobry, cześć. Jak się okazuje, osoba no, mocno rozpoznawalna. Ty rzeczywiście stałeś się osobą rozpoznawalną tak na ulicy od 4 czy 5 lat, gdy się to całe szaleństwo internetowe z wyrobami domowymi rozpoczęło?
To znaczy się tak, ja może nawet trochę byłem wcześniej gdzieś tam rozpoznawalny, ale to też nie ma takiej skali, jak się można byłoby spodziewać. To są naprawdę jednostkowe rzeczy. No tutaj trafiłem, akurat dzisiaj było tak fajnie, że kilka osób mnie poznało, ale na co dzień to nie mam
bo
z tym problemu.
Bo jeżeli ktoś coś robi w domu, to zdecydowanie poznał Artura Nowickiego, czy jego sklep, czy jego stronę, tak?
No generalnie jest tak, że
tak
jeżeli ktoś się zajmuje wyrobami domowymi, to jednak moje filmy mają trochę więcej wyświetleń niż jest nas w tym kraju, więc można przyjąć założenie, że gdzieś tam każdy kiedyś raczej mnie widział.
O szynkowarze będziemy dzisiaj rozmawiali, tak się umówiliśmy, tak? Chociaż szynkowar nie służy tylko do robienia szynki, ale zanim o szynkowarze, ja bym chciał zapytać taką o twoją krótką historię, jak to się zaczęło? Ty zacząłeś mi o tym opowiadać, mówisz, że na emeryturze.
To na emeryturze to się zacząłem, ja zmieniłem swój styl życia, ale generalnie ja się wychowałem w takim domu, w moim domu, bo urodziłem się na wsi, w takiej rodzinie niegospodarskiej, można powiedzieć małorolnej dzisiaj, gdzie po prostu przetwarzaliśmy to, co się udało z ziemi, z ogrodu zdobyć na różnego rodzaju wyroby domowe. Ja się w takim domu wychowałem, gdzie to było robione. Potem oczywiście wszyscy żeśmy się zachłystnęli tym marketami, tym, że wszystko możesz kupić po 100 gramów w
sklepie. Ale w naszym pokoleniu to właściwie standard, a ty tak? Na emeryta jeszcze nie wyglądasz, trzeba przyznać.
No nie, to bo to nie tak, bo ja po prostu w pewnym momencie życia po długich latach pracy ciężkiej, zawodowej doszedłem do wniosku, że coś w tym życiu chcę zmienić. No i wtedy też postanowiłem, że połączyć może pracę z pasją, może inaczej, żeby praca wynikała z pasji, no a potem jeszcze tą pasję rozszerzyłem.
Żeby nie żyć dla pracy, tak mówisz, tak, często? Żeby nie żyć tylko dla pracy.
Tak, znaczy ja żyłem i to odradzam każdemu, komu mogę, żeby nie żyć po to, żeby pracować, bo to jest zupełnie nie ten kierunek życia. Ja doszedłem do takiego skraju, ja myślę, że wielu z nas ma daleko jeszcze drogę do czegoś takiego, ale ja byłem faktycznie na tym skraju i z tego skraju zawróciłem na szczęście w miarę wcześniej.
Ciekawe, ile teraz w cudzysłowie pracujesz, ale nie wiem, czy to jest praca, bo robisz to, co lubisz, to, co kochasz.
No tak, ja teraz pracuję w porównywalnej ilości godzin. Jeżeli porównamy biznes, porównamy to, co robię w internecie, nagrywanie filmów, jakieś tam blogi i tak dalej, to ja pracuję tyle samo, ale ta praca mnie naprawdę cieszy.
No to kiedy zrobiłeś ten swój, nie wiem, pierwszy chleb, pierwszą kiełbasę, uwędziłeś pierwszą szynkę, czy zrobiłeś pierwsze piwo?
To jeszcze było robione za czasów dzieciństwa. To jeszcze w domu rodzinnym takie rzeczy robiliśmy. Co prawda ja wtedy byłem pomocnikiem ojca, pomocnikiem mamy, ale wtedy takie rzeczy się robiły i wtedy też robiliśmy pierwsze kiełbasy, pierwsze trunki pod piwek na przykład. Był standardem u nas w domu, a pod piwek to jest takie proste piwo, tylko trochę mniej alkoholu ma, nie? A potem...
Domu była tradycja robienia pod piwka. Od święta na święta. Tak. Do tej pory pamiętam, jak nie mogłem się doczekać, kiedy on się tam przerobi. Był jeden taki czas, gdy piłem jeszcze świeży, jeszcze z drożdżami.
Najlepszy.
Pamiętam, jak jako dziecko wybuchłem. I ten podpiwek leciał mi wszystkim. Nosem, uszami po prostu... Była jedna wielka pompa.
Tak było. On na początku był słodszy, potem podążał w stronę wytrawności i przestawał już tak smakować młodym.
A mi zawsze smakował. Znaczy, nie doszło chyba do tych czasów. Mój tato robił taką kankę 10-litrową już.
Szybko schodziło.
Szybko schodziło, tak. Przychodzili wszyscy znajomi, dzieciaki przychodziły i wszyscy popijaliśmy ten taki pienisty, ciemny podpiwek.
Do dzisiaj to uwielbiam. Do dzisiaj robię.
Ale, no to co ty takiego pierwszego zrobiłeś? A nie wiesz, bo dlatego, że zaczęło się od czasów dzieciństwa, to powiedz, dlaczego w tym życiu nie poszedłeś potem na skróty? Jak większość z nas? Po co robić dżem? Przecież można kupić nawet tanio, teraz może drożej, ale jeszcze niedawno tam za 3,50 możesz kupić słoik dżemu, no to po co robić ten dżem w domu?
Bo to jest tak, że uważałem i nadal uważam, domowe jest lepsze.
To zdecydowanie tak, to tak, bezdyskusyjnie.
I wielu producentów robi naprawdę dobre rzeczy. Ale pamiętasz taki właśnie okres, kiedy wszyscy starali się sprzedać nam coś tak tanio, jak się da.
Mhm.
I ta ścieżka, że market sprzedawał tanio, musiał tanio kupić, rolnik musiał tanio wyprodukować, doprowadziła to do upodlenia tej żywności. To była już byle jakość, a nie jakość. Ja nie mówię, nie generalizuję, nie mówię o wszystkich producentach.
Gdy aktorka robiła jajecznicę z 2 jaj dla 12 osób. I to można zrobić, jak się okazuje. I tak chyba robi nasz przemysł.
Mhm. O to właśnie chodzi. Ja po prostu w pewnym momencie przestałem się na to godzić i stwierdziłem, że muszę zrobić to sam, skoro potrafię. A czego nie potrafię, bo przecież nie wszystko wyniosłem z domu rodzinnego, to muszę się dowiedzieć, poszukać kontaktu, nauczyć się, poszerzyć swoją wiedzę.
No dobrze, odpowiedź brzmi w takim razie, nie wiem dlaczego, tak mam. Zgadzasz się? Tak lubię.
Tak lubię. Tak lubię. Ja ci powiem, że po tylu latach, jak ja już jestem teraz na własnym, jeżeli trafi mi się w życiu taki czas, że muszę jednak żyć na tym standardowym jedzeniu, to mój organizm mi mówi, ty uważaj. Uważaj, to nie tędy droga.
Ale naprawdę tak to czujesz?
Tak to czuję, tak.
To sobie w głowie...
Nie.
Jak młodzi ludzie mówią, wkręciłeś.
Nie wkręciłem, bo wiesz, jak ci zgaga zaczyna walić, to...
Aha, to czujesz.
To czujesz, tak, to czujesz. A czy domowe piwko dla mnie jest rzeczą genialną, zdrową dla mnie, tak? Ja wiem, że alkohol szkodzi zdrowiu generalnie i nie należy go nigdy w życiu nadużywać, ale domowe piwko nigdy nie wywołuje u mnie żadnych obstrukcji organicznych. A sklepowy koncerniak już tak.
Proszę bardzo. No bo jak mówi mnie mój kolega, oni to wszystko robią z jednego proszku.
Już tam nie wnikając,
w różnych proporcjach.
Nie wnikając w technologię, bo tutaj wiele mitów jest. Ale tak, no generalnie oni standaryzują, skoro taki jakieś wielkie koncernowe piwo ma tak samo smakować u nas i w Stanach Zjednoczonych, to najpierw muszą ten surowiec doprowadzić do takiego samego stanu, a potem dopiero z tego robić piwo, tak?
I rzeczywiście ty lubisz wieczorową porą, tak? Coś sobie w domu zrobić. Większość ludzi wybiera jednak tego Netflixa i sklep i siedzenie w kanapie, na kanapie, a ty zaczynasz coś kombinować.
To nie jest tak. Ja mam czas i na to, i na to. To trzeba trochę w życiu pomyśleć nad tym, jak to poukładać. Połączyć tradycję z technologią, bo technologia wcale tradycji nie szkodzi. Może ci wspomagać, może ci pomagać to robić. Na przykład w tematach wędzarniczych możesz oczywiście siedzieć 10 godzin przy wędzarni i pilnować ognia, możesz odpalić
taką wędzarnię automatyczną, która będzie pilnowała,
która ma trochę technologii w sobie i ci pomoże. Mamy dzisiaj mówić o szynkowarach. Oczywiście możesz wstawić to w garnek, włożyć termometr mechaniczny, patrzeć i regulować grzanie, a możesz to wstawić do urządzenia, które tej temperatury i czasu pilnuje. I takie rzeczy pomagają. I to ci wcale nie zmienia tak życia, że musisz tylko robić wyroby domowe.
O tym trochę rozmawialiśmy przed audycją, przed wejściem do studia i doszliśmy do wniosku, że nasi dziadkowie, nasze babcie nie mieli tej technologii, a ich wyroby były często, gęsto, no po prostu genialne. A teraz ludzie tak mocno pilnują się technologii, a te wyroby są no, różne.
Tak, jak mnie się często pytają w sklepie, jak jestem, czy trudno jest zrobić piwo domowe? Ja mówię, że starożytni Egipcjanie to robili, niepiśmienni. Więc to trudne nie jest, ale żeby zrobić dobre piwo, trzeba coś naprawdę na ten temat wiedzieć. No i tak samo jest z wędlinami. Nasi rodzice, nasi dziadkowie robili to i nie mieli żadnych szkół, ale mieli pewnego rodzaju doświadczenie nabyte właśnie od swoich przodków i warto z tego doświadczenia korzystać. To doświadczenie do dzisiaj jest aktualne i można wszystko zrobić bez termometru, bez technologii i w zasadzie to jest ta podstawowa wiedza. Myślę, że tą wiedzę powinniśmy najpierw osiągnąć, czyli potrafić to zrobić bez termometru, bez żadnych innych pomocników technologicznych, a potem dopiero uzbrajać się w technologię i tą technologią się wspomagać. To jest ten kierunek.
Najpierw rzeczą byłoby upieczenie kawałka mięsa w piekarniku na przykład, tak?
Albo na ognisku.
Na ognisku?
Tak.
Myślisz, że ktoś wie, w jaki sposób piecze się mięso na ognisku, jak to zrobić?
No myślę, że wiedzą, bo ja przynajmniej kilka razy to pokazałem.
No to tak, jeżeli ktoś nie ogląda twoich filmików, to być może zupełnie, absolutnie nie wie. On wie, że na ognisku można upiec kiełbasę. Na tym się sprawa kończy.
No tak, ale naprawdę uwierz mi, że kurczak z ogniska, robiony bezpośrednio na ogniu i to robiony na początku zupełnie bez przypraw, a potem używając tylko sól i pieprz, wychodzi genialny. Możesz kiedyś wpaść do mnie, zrobimy razem.
Naprawdę?
Naprawdę. Tylko poczekajmy na lepszą pogodę.
A są na ten temat filmiki, jak zrobić kurczaka?
Jest.
Bo przyznam, że do kurczaka nie doszedłem. Nie oglądałem.
Tak, robiłem. Robiłem i to robiłem na takim malutkim ognisku, na palenisku. Musiałem kolegę poprosić, żeby mi taki przyrząd dorobił, który podpatrzyłem z kolei u innego Gruzina, który fajne rzeczy, fajne filmiki kręci.
Bo to trzeba zrobić taki mini rożen, tak?
To akurat coś w tym rodzaju, tak. To nie jest typowy rożen, taki kijek, do którego to można było przymocować i tym kijkiem nad ogniem manewrować. Ale wyszło genialnie.
Znowu myślinka, pociekła i taka ochota na proste rzeczy, na ziemniaki z ogniska, wiesz, do tego kurczaka, no, na przykład.
Zdecydowanie, tak.
Prawda? Taki, że potem jestem cały usmarowany tą sadzą z tych ziemniaków, a one tak grubo solone, taką grubą
pamiętasz, jak się z ogniska wyżebywało, nie?
Tak, oczywiście, tak. I myślę sobie, że ten współczesny świat, no, w taki naturalny sposób, bo tak w tym kierunku poszła nasza cywilizacja, nasz rozwój, zrezygnował z tych smaków i już nie pamięta.
Tak.
Nie wiem, czy szkoda, czy nie szkoda.
Według mnie szkoda. Co prawda dzisiejsza technologia potrafi stworzyć wędliny, które są wizualnie, aromatycznie i smakowo fajne. Tylko nie podoba mi się to, że jak zaczynam czytać etykietę, to nie rozpoznaję wielu słów, a mimo że trochę lat żyję i trochę języka się uczyłem naszego. Nie?
I to jest prawdopodobnie klucz programu, że ty lubisz wiedzieć, co jesz. Bo rozmawialiśmy też przed wejściem do studia o mielonkach. Mhm. Opowiadałem ci o tym, że taka zwykła mielonka, to jest też mój smak dzieciństwa. A gdy teraz ruszę, dotknę, to ja w tej wędlinie nie odnajduję tego smaku, wiesz. A nawet boję się kupić, dotknąć, dlatego że myślę sobie, Jezus Maria, co tam może być?
Co tam może być? Ja też nieraz miałem takie komentarze pod filmami. Zmarnowałeś mięso, no bo ładne mięso zmieliłem i zrobiłem z tego mielonkę. Mm. Ale ja wiem, co tam jest. Ja oczywiście mogę zmielić takie kawałki mięsa, które nie wyglądają ładnie i w mielonce tego nikt nie pozna, czy to jest zrobione z całego ładnego kawałka, czy to jest takich obserwańców.
Wiesz co, niech one nawet będą tam przed tym mieleniem nieładne. Niech one będą niezbyt tam wybitne. Ale myślę sobie, ta mielonka potem na tej półce musi stać ileś tam dni, przejechać, dojechać. To ile tam jest polepszaczy? Ile tam jest konserwantów?
Tak, zwłaszcza,
że tam jest chemii.
Jeszcze próbują ci sprzedać trochę wody w cenie mięsa.
No pal licho jest tą wodę, tak? Podobno trzeba nawadniać organizm, jak mówią współcześni dietetycy, niech będzie woda.
Wolę z butelki.
Być może, ja wolę z kranu nawet.
Też.
Proszę bardzo. Nawet niech będzie mówiono w czasach PRL-u, tak, papier toaletowy. Celuloza nie zaszkodzi nikomu, tak? Ale najbardziej szkodliwa może być chemia.
Zwłaszcza, że tak do końca nie wiemy, co ona powoduje. Przynajmniej szary człowiek nie wie. Być może profesorowie wielkich uniwersytetów potrafią to powiedzieć, ale z drugiej strony, czy ich głos się przebija, czy my tak naprawdę wiemy, co jest dobre, co jest nie. Znamy już z historii rzeczy takie, które kiedyś dodawano do żywności, a dzisiaj się ich nie dodaje, bo są B, tak? Bo są niedobre. Pytanie, ile z tych, co dzisiaj się dodaje, uznawane są za dobre, a będą za jakiś czas uznane za nie, my tego nie dodajmy, bo to jednak szkodzi, tak?
Ty soli peklującej dajesz na przykład małe ilości, prawda?
Ja może chodzić? Ograniczam, tak. Generalnie są zwolennicy i przeciwnicy. Jedni mówią, że do głupota nie używać, inni mówią, że głupota używać.
A co dlatego, że azotany?
Tak, no generalnie azotany i azotyny, tak. Nie są to związki, które są dla naszego organizmu obojętne. A już na pewno podane w ilości zbyt dużej, czyli przedawkowane. Mhm. I trzeba z tym uważać. Ja w części wędlin nie stosuję w ogóle, zwłaszcza w tych starszych przepisach, które odtwarzałem, gdzie oryginał nie podawał w ogóle dodawania żadnych, czy ani saletry, ani właśnie nitrytu. I stosowałem to na samej soli i naprawdę da się zrobić wędliny, które pół roku wytrwają i nie ma używania do nich żadnych konserwantów w postaci azotanu czy azotynu. Da się to zrobić. Jest to fizycznie wykonalne, nasi przodkowie tak robili i ja tak też robiłem. Dzisiaj w mięsie zachodzi pewnego rodzaju reakcja, więc jeżeli chcemy zachować ten różowy kolor mięsa, ciężko jest to osiągnąć inną technologią niż właśnie poprzez dodanie azotynów, tak? ale jeżeli ja je ograniczam, bo dodaję ich w połowie dawki zalecanej technologicznie i resztę uzupełniam zwykłą solą, ja nadal mam zachowany kolor, a jednak wprowadziłem tego zdecydowanie mniej. Jest dużo większa szansa na to, że ten związek wejdzie w reakcję z hemoglobiną i zostanie całkowicie przekształcony w to, co ma być, a nie będzie występował w nadmiarze. Jak zastosujesz tego, tam, gdzie masz technologię taką, że wielu ludzi tego dotyka, na przykład na taśmie produkcyjnej, tam musisz dać dawki duże, dlatego że musisz wyeliminować wszelkie ryzyko. To nie chodzi o kilogram wyrobu, który robisz, tylko chodzi o tony wyrobów, które robisz. I tam dawki zabezpieczające muszą być odpowiednio duże, żeby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zmarnowania na przykład całej partii. Tak? A w domu ja sobie mogę pozwolić na to, żeby nie zastosować, albo zastosować dużo mniejszą ilość i nadzorować cały proces, bo to jest tylko ten jeden mały kawałek. I dlatego zalecam wykonywanie w domu.
Proszę bardzo. 603-06-06-06. O szynkowarze dzisiaj mieliśmy opowiadać i mówić z Arturem Nowickim. Nawet niektórzy z naszych słuchaczy też, podejrzewam, mogą nie wiedzieć, czym jest szynkowar. To jest takie naprawdę bardzo proste urządzenie. Można powiedzieć garnek z podwójnym dnem, tak? Nawet nie garnek, puszka z podwójnym dnem.
No i
pokrywką, przepraszam.
Forma prasy, pokrywką, tak, bo tam jeszcze jest sprężyna. Mm-hmm. Ile twoja audycja ma trwać? Bo jak mamy 6 godzin, to możemy pogadać o tym szynkowarze.
No, mamy jeszcze na rozmowę około 30 minut, proszę pana.
Dobra, postarajmy się. Tak jak mówiłeś, to jest bardzo proste urządzenie. Jest to garnek, który ma pokrywkę i układ docisku sprężyny. I mięso, które sobie do niego włożysz, podlega presji tej sprężyny, czyli jest zagęszczane, ściskane, poprzez to też jest wypierany nadmiar wody, który w mięsie może się znajdować i podlega to obróbce termicznej. Właśnie wstawiamy ten garnek do innego garnka.
No to uwaga, proszę państwa, już za 5 minut Artur Nowicki opowie o tym, w jaki sposób, kupując urządzenie za 60, 70, 80 zł, no jak kupimy Mercedesa, to być może za stówkę, prawda?
No same szynkowary, tak.
Tak, można zrobić wyśmienitą domową szynkę. Ba, co tam szynka? Szynka, pomimo nazwy szynkowar, w szynkowarze jest rzadziej chyba przez Artura Nowickiego robiona niż różnego rodzaju mielonki, kiełbasy i tego rodzaju produkty parzone.
Dokładnie tak, dlatego że szynkowar to są nieograniczone możliwości. Ja zawsze mówię, tylko wyobraźnia nas ogranicza, a w mielonkach możemy przede wszystkim zrobić tak, nawet z tego samego mięsa i tak samo z mielonego. Jeżeli damy dwa różne zestawy przypraw, to są dwa różne smaki. Jeżeli dodamy do tej mielonki na przykład kiszone ogóreczki, takie fajne, korniszonki, da ci to fajny smak. Możesz dać kukurydzę i też będzie miał podobny smak, ale inny wygląd, bo to już zielone, to tutaj żółte.
To za 5 minut o tym, jak od rzeczy prostej rozpocząć być może jakąś wielką, ogromną życiową przygodę z robieniem domowych wędlin, domowych po prostu wyrobów, tak żeby było to takie nasze, swojskie, smakowało rzeczywiście domem inaczej niż sklepowe, a z drugiej strony, no żebyśmy się też na początku tej drogi nie zrazili, żeby to nie było za trudne i za bardzo skomplikowane. O tym Artur Nowicki, nomart.pl, nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. To ile mamy czasu? Pyta Artur Nowicki, nomart.pl, którego filmiki z tego, jak on robi domowe wyroby, zachwycają wielu, wielu internautów. Mamy około 25 minut. No i żeby opowiedzieć o szynkowarze, to jest mało, malutko, tak? Bo Artur Nowicki to jest ta osoba, która napisała pierwszą, chyba jedyną książkę o szynkowarze, książkę w Polsce, tak?
W tej chwili tak. W tej chwili, z tego co wiem, chyba jeszcze nikt inny takiej nie napisał. No a ta się rozeszła już w grubych tysiącach egzemplarzy, więc jak ta książkę kucharską. Jestem wam wdzięczny, drodzy słuchacze, że kupujecie.
Proszę państwa, proste urządzenie. Jak powiedziałem, puszka, garnek, która ma dwie pokrywki przedzielone sprężyną. Na tym koniec właściwie.
No nie przedzielone sprężyną. Mięso pomiędzy dwoma pokrywkami, a sprężyna od góry, bo tam jeszcze jest ten talerzyk dociskowy. I tak jak to mówiłeś, że jest dno, jest pokrywka, a jeszcze w środku jest talerzyk dociskowy, który dociska to mięsko do... A czy ściska je, wywołuje presję. Szynkowary są w różnych wersjach i można je różne znaleźć, ale taki najprostszy to jest po prostu walec. To jest po prostu walec, do którego wrzucasz kilogram mięsa zmielonego z przyprawami, powiedzmy sól i pieprz. Wstawiasz do garnka z wodą, woda powinna mieć około 80 stopni. Ja to oczywiście generalizuję teraz. Trzymasz 2 godziny, po 2 godzinach masz już mięso termicznie przetworzone. Trzeba je teraz tylko wystudzić, wstawić do lodówki na przynajmniej 8 godzin i następnego dnia kroisz sobie świeżutką mielonkę, kładziesz sobie na niej kiszonego ogóreczka i masz naprawdę pyszną, pyszną ucztę na śniadanie.
To rzeczywiście takie banalnie proste. Nie trzeba tam pilnować różnego rodzaju receptur, że najpierw to mięso, tak, zmielimy, potem doprawimy, wstawimy je do lodówki na dobę na przykład, albo na 12 godzin, potem w tym szynkowarze uważymy przez te 2 godziny, a potem niech ono jeszcze sobie też w lodówce przez noc na przykład znowu dojrzewa.
Oczywiście są receptury mniej lub bardziej skomplikowane. Jeżeli chciałbyś to zrobić na przykład, żeby w środku takiej mielonki były też większe kawałki mleka, mięsa, przepraszam. Mm-hmm. O serowarstwie gadaliśmy w przerwie.
Tak.
I wtedy ta sól i przyprawy potrzebują nieco więcej czasu, więc zwykle się trzyma jedną, maksymalnie 2 doby, rzadko kiedy, żeby to było dłużej czasu mięso przygotowywane, chyba że robimy z całych kawałków, bo jeżeli mamy w szynkowarze zrobić litą szynkę, to ją też trzeba zapeklować. I ona podlega tutaj takim samym zasadom, jak peklowanie mięsa do wędzenia. I może trwać nawet kilkanaście dni. Albo z nastrzykiem też krócej, tak? To wykonując takie kawałki mięsa, to faktycznie zajmuje
więcej
czasu.
Twój przepis na szynkę, to rzeczywiście ta szynka musi się peklować, marynować przez 10 dni.
Tak, 10-14 dni to jest najczęstszy czas, kiedy ja to używam. Oczywiście pokazywałem też inne metody. Można to, jak się bardzo, bardzo śpieszy, to wprowadzić trochę tej solanki do środka za pomocą strzykawki i wtedy to następuje szybciej. Można też to mięso nakłuwać, co powoduje, że lepiej wnika. Też bardzo fajne efekty daje nakłucie mięsa, wrzucenie do właśnie solanki i umieszczenie tego w pojemniku próżniowym, gdzie odsysasz powietrze. Wtedy pory mięsa się rozszerzają i to wszystko jest wciągane do środka. Można w ten sposób peklowanie przyspieszyć nawet do 24 godzin, ale umówmy się, wnikanie soli, solanki do mięsa, a nie wszystko, co tam się dzieje. Jednak te 14-dniowe peklowanie zmienia to mięso. Ono smakuje lepiej, pomimo że wizualnie wygląda podobnie. To jednak jest bardziej kruche, smaczniejsze i więcej ma aromatów.
Ty już wchodzisz w szczegóły, a ja rzeczywiście dzisiaj chciałem poszukać czegoś tak banalnie prostego. Nie ogniska, nie jakiejś metody wędzenia, na przykład przy pomocy beczki czy wędzenia w garku, ale na zewnątrz, na świeżym powietrzu, tylko czegoś, co można zrobić w domu, można zrobić w bloku, można zrobić w kamienicy, co może zrobić tak na dobry początek po prostu mieszczuch, który już nawet nie wie, z czym miałby mieć do czynienia, tak?
I szynkowar jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie wymaga generalnie nic oprócz dostępu do kuchenki. I tak jak zaczynałem mówić przed przerwą, że stosując to same mięso, a różne przyprawy i różne dodatki, możemy wykreować dziesiątki, setki wędlin, to nie ma tutaj ograniczeń. Naprawdę, co sobie wymyślisz, to możesz mieć. Możesz sobie zmieszać 2 różne mięsa, możesz zrobić na przykład mielonkę z drobiu i powkładać do środka kulki z innego mięsa czerwonego i wtedy masz takie fajne wstawki kolorowe do środka.
Możesz tam oliwki do środka wrzucić.
Można oliwki, można paprykę, można owoce też różnego rodzaju dawać do środka. Naprawdę to jest, jakie smaki kto lubi.
Ty
tak
robisz
to może
mielonki wiśniowe, tak bardzo ładnie wyglądały.
Też wisienki dodawałem. Jeszcze mi ktoś poradził, żeby dodać wisienki z nalewki prosto. Tak jeszcze nie robiłem, to musiałem kiedyś spróbować. Ale ludzie też podrzucają bardzo fajne pomysły. Tak,
to jest dla dzieci.
To jest urządzenie, które pozwala w mieszkaniu robić wędliny i to bez znudzenia, ponieważ w szynkowarze naprawdę możesz wykonać setki różnych wariacji wędliny domowej, czy to mielonki, czy to mięsa właśnie litego, karkówka, łopatka, schab ze śliwką możesz zrobić w szynkowarze. to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Możesz to zrobić z galaretką, możesz robić bez galaretki, możesz grubiej i drobniej mielić. Jest ogromne pole do popisu. A jak ci się już znudzą takie wyroby...
Znaczy, możesz przede wszystkim zrobić wędliny, które czasami w sklepie budzą nasz niepokój, bo one wyglądają trochę jakby zrobione nam z przeglądu tygodnia, tak? Z końca zmiany. A tutaj wiesz, co jesz.
Tak, doskonale wiesz, co włożyłeś i jakich przypraw użyłeś. I to jest najważniejsze. A możesz sobie taką wędlinę, która już ci się znudziła, włożyć do piekarnika, podpiec ją lekko i masz jeszcze taką fajną, chrupiącą skórkę. I ciągle jesteś w mieszkaniu, bo piekarnik też w każdym mieszkaniu jest.
No bo niektórzy mogą próbować wędzić w domu. Są takie mini wędzarenki, prawda? Ale ja myślę sobie, no dobrze, dobrze, ale w tym domu to musi wtedy... No, pachnieć to jest złe słowo, tak? Ale ten cały dom przysiąknięty jest wtedy tym zapachem dymu. On idzie na klatkę i do sąsiadów. Można, być może byłoby to zrobić na balkonie, ale to też nie jest dobry sposób na początek.
No to jest taki trochę śliski temat, bo te wędzarnie naprawdę nazywają się właśnie wędzarnie balkonowe, tak generalizując. I powinno się je zgodnie z tą nazwą używać na balkonie, ale mówimy o mieszkaniu w bloku. To też nie jest do końca takie proste, bo administracja osiedla, sąsiedzi mogą mieć naprawdę dużo przeciwko temu. Więc wędzarnię balkonową, którą używasz na domowym balkonie, to jest zupełnie co innego, a na balkonie w bloku to też jest co innego. I nie w każdej sytuacji, nie w każdym momencie można byłoby to użyć. Trzeba się naprawdę upewnić, że ani sąsiedzi, ani administracja osiedla nie będzie miała żadnych przeciwwskazań.
No to też generalizując, uwaga drogi słuchaczu. Są sposoby na to, żebyś zrobił sobie w domu, mieszkając w bloku, w kamienicy, domową własną kiełbasę. I to możesz zrobić przy pomocy szynkowara. Bo dlatego, że kiełbasy generalnie dzielimy na dwa rodzaje. Wędzone albo parzone. Albo to są też takie tam wędzono-parzone, prawda?
I są jeszcze pieczone. Możesz je zrobić w piekarniku.
A w ten sposób jeszcze.
Jeszcze są smażone.
Ajajajaj, komplikujesz. Chciałem sprawę uprościć, tak? Ale szynkowar byłby dobrym wyjściem?
Tak, zdecydowanie tak. Praktycznie każdą kiełbasę, jaką znajdziesz, przepis, możesz zrobić wersję szynkowarową. Ja wiem, że kiełbasa, powiedzmy tam śląska, to jest cienka kiełbasa, tam grubości 3 cm, a w szynkowarze to wyjdzie, że to ma 10 cm średnicy, ale generalnie to będzie po prostu wersja szynkowara. Jeżeli masz przepis na taką kiełbasę, to możesz wykonać jej wersję szynkowarową, po prostu grubszą.
Bo szynkowar to jest, proszę państwa, jak mniej więcej tak wygląda tak, puszka do farby, prawda? Po farbie.
Tak. Też było nieraz pytanie, co to jest takiego, bo wielu ludzi nie znało ten temat. A to jest temat stary, bo tak naprawdę ja szynkowary pamiętam jeszcze z lat dzieciństwa. One kiedyś były popularne, to było jeszcze w wykonaniu chyba czeskim, aluminiowe. Teraz mamy świetne, ze stali nierdzewnej, także...
A wiesz, szynkowarów ja z czasów swojego dzieciństwa nie pamiętam. Szybkowary to tak, ale szybkowar, a szynkowar to są dwie zupełnie
różne rzeczy.
Różne rzeczy. Szynkowar oprócz wszystkiego może i najczęściej ma teraz współcześnie tak, jeszcze termometr.
Tak, dlatego, że możemy się kierować dwoma parametrami. Prostszy parametr, że to, cośmy mówili wcześniej, że bez urządzeń pomiarowych można sobie poradzić, to według takiego starego założenia, lekko z nadmiarem przyjętego, to na każdy centymetr średnicy wyrobu powinno się go parzyć 10 minut. Więc szynkowar ma 10 centymetrów, powiedzmy, no to 100 minut. Przyjmuje się 2 godziny, czyli 120 minut i że to jest wystarczająca obróbka termiczna. Ale jeżeli ktoś chciałby trafić w punkt, czyli to, o czym wspominałeś, żeby wędlina była naprawdę jak najbardziej w tej sytuacji możliwości soczysta, to powinieneś wbić w szynkowar termometr i jechać do konkretnej temperatury dla konkretnego mięsa. Jak osiągniesz tą temperaturę, to w tym momencie, mimo że nie upłynęły jeszcze te 2 godziny, proces możesz przerwać i szynkowar z gorącej kąpieli wyjąć.
Ale są też dobre wiadomości, takie, że jeżeli będziemy parzyli w szynkowarze to mięso no, przez 2,5 godziny, bo się zapomnimy, to też nic wielkiego się nie stanie.
Nie zepsujemy, nie. Ono będzie po prostu bardziej termicznie obrobione, może trochę bardziej suche, nadal będzie wyśmienite.
Będzie trochę inne, ale cały czas dobre i smaczne.
Niektóre mięsa, na przykład golonkę, musisz robić zdecydowanie dłużej, nawet do 4 godzin.
Bo to jest to, o czym mówiliśmy, że nasi dziadkowie nie mieli tych wszystkich termometrów, nie mieli tej całej technologii, a bardzo często albo najczęściej trafiali w punkt, mieli to doświadczenie i to przychodzi z doświadczeniem.
Tak, no kiedyś ktoś musiał się parę razy pomylić, żeby stwierdzić, że jednak to za krótko i musi dłużej. No, doszedł do tego ile, a my teraz już to wiemy.
No to dobrze. To w takim razie wymyśliłem sobie w nocy, oglądając twoje filmy, że zrobię jakąś pierwszą domową kiełbasę, tak? Bo myślę sobie, to jest wyższa szkoła jazdy. Jak ja już zrobię pierwszą domową kiełbasę, to ja już będę mistrzem. A ty, mistrzu, w takim razie, co byś polecał? Jak się do tego zabrać? A ja mieszkam w bloku, powiedzmy, tak? I nawet nie mam maszynki do mielenia mięsa, wiesz? No bo po co mieć współcześnie maszynkę do mielenia mięsa?
Mam skomplikować, czy powiedzieć prosto?
Komplikuj prosto.
Komplikuj prosto. To znaczy się, jest taka kiełbasa, którą możesz wykonać w domu. Mhm. Nazywa się, no nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, palcówka. Mhm. I jest to kiełbasa według tradycji napychana palcem. Aha. Do jelita. Krojone mięsko napychane palcem do jelita i ono wysycha w warunkach domowych.
Poczekaj, poczekaj. Ja rzeczywiście jestem ceprem mieszkającym w bloku. Ja nawet nie wiem, gdzie można kupić jelita.
No to wiesz, musimy przyjąć założenie, że albo się udasz do sklepu po szynkowar, bo go nie masz, albo, chociaż nie, jakiś słoik w domu masz, prawda?
No zdarza się tak.
No więc jeżeli masz w domu słoik i nie masz jeszcze szynkowara, to wystarczy, że włożysz zmielone mięsko, przyprawione, tylko solą i pieprzem. Nie komplikujmy na razie dalej. Mhm. Tylko solą i pieprzem. Włożysz je do słoika.
A, ubijesz. To kupię trochę mielonego mięsa, tak?
Tak. Ubijesz i wstawisz do gorącej wody i będziesz to, jeżeli te słoiki będzie miały więcej niż 10 cm, to będziesz to parzył 2 godziny.
Tak.
Nie wyjdzie to tak fajne jak w szynkowarze, bo nie masz tej presji sprężyny, która uczyni to bardziej zwartym. Ale jeżeli ten słoik będzie taki, że on ma równe krawędzie, to uda ci się to wyjąć z tego słoika i pokroić na plasterki, będziesz miał pierwszą swoją domową kiełbasę.
To właściwie będzie pierwsza domowa konserwa, można powiedzieć.
Tak, taka mielonka.
Taka mielonka ze słoika.
Dokładnie tak. Mhm.
A jak będę gotował, a termometru nie wam przypominam, bo ja jestem tym ceprem z bloku, jak wiem, tam miał te termometr, tylko taki elektroniczny, wiesz, do mierzenia temperatury dla dzieci. No to jak gotować tę wodę w garku, tak? Bo ten słoik wkładamy do garka.
Tak.
O, jeszcze jedna rzecz. Pamiętam, że moi rodzice to kładli, stawiali te słoiki na jakimś takim czy siteczku, czy tam na szmatkach. Czy to jest ważne, czy nie? Czy jak postawię tak na dnie tego garka i naleję do garka wody do 3/4, tak mniej więcej tego słoika wody?
Tyle, ile jest mięsa.
Słoika?
Tyle, ile jest mięsa. Czy w szynkowarze, czy w słoiku, to wody powinno mieć co najmniej tyle, jaki jest poziom mięsa w tym naczyniu, w którym to włożyłeś. Faktycznie mierzymy temperaturę wody, ale na to też jest kilka sposobów. Możesz próbować oceny organoleptycznej. Woda szumi 2 razy. Na początku, jak się zaczyna grzać, a potem drugi szum jest w okolicach 80 stopni i możesz się tym kierować. Ale żeby było bezpiecznie i uniknąć tego typu problemu, że się pomylisz, to po prostu nie zagotuj wody. Niech ona będzie bliska zagotowania, a niech się nie gotuje wcale.
Zdecydowanie widać, tak?
Tak. Mhm. I to będziesz miał troszeczkę przegrzaną wędlinę, ale ją zrobisz. I to nadal będzie wędlina domowa. A możesz zrobić też inaczej, bo piekarnik w domu masz?
Tak.
Więc możesz wstawić ten szynkowar z tym garnkiem z wodą do piekarnika. Mhm. I na piekarniku sobie temperaturę nastawisz.
Tak, 100 stopni na przykład, czy 80.
Czy 80, tak. Można też robić szynkowary prosto, bezpośrednio w piekarniku. Ja tutaj nie mam niestety...
Poczekaj. To mi nie wybuchnie w tym piekarniku?
Nie.
Że jak będzie ten słoik, tak, z tą moją domową mielonką stał w garnku z wodą, to nie wybuchnie?
Nie.
Okej. Okay.
Nie wybuchnie. Zwłaszcza, że nie musisz go zakręcać, wystarczy, bo będziesz go jadł od razu, tak?
Tylko pamiętajcie, żeby to nie była mikrofalówka. Tak?
Zdecydowanie. W każdym bądź razie można też robić w samym powietrzu. Powietrze jest gorszym przewodnikiem niż woda, więc jeżeli wstawisz taki słoik czy szynkowar do piekarnika, będzie to wymagało nieco wyższej temperatury i nieco wyższego czasu. I no też tutaj, jeżeli nie masz termometru, no to musisz przyjąć na początku rzeczy czasy z pewnym nadmiarem po to, żeby nie zmarnować mięsa, tak? Chociaż prawda jest taka. Otwierasz taki słoik czy taki szynkowar i okazuje się, że jednak on nie jest w pełni termicznie przetworzony. Tak. To też nie jest strata. Kroisz plasterek, wrzucasz na patelnię, i jest dobrze.
Rzeczywiście, tak, tak można zrobić. Czyli tą pierwszą kiełbasę, w cudzysłowie trochę kiełbasę, można w prosty sposób zrobić w słoiku, tak?
Tak.
Nie boimy się tego.
Zdecydowanie lepiej, bardziej polecam szynkowar, jeżeli chodzi o wyroby weliniarskie.
Ale nie chcemy inwestować tych 60 zł, bo co?
To mielonki można robić w słoikach i to można je nawet zrobić tak, że jeżeli wykonasz jedną pasteryzację, to one będą takie do bieżącego zużycia i przechowywania w lodówce i nawet tam dość sporo, kilka ładnych tygodni wytrzymają, bo po pasteryzacji, dopóki słoik jest szczelny, jest to w lodówce, nic się dziać nie powinno. Ale jeżeli zrobisz tak zwaną potrójną pasteryzację, tyndalizacja się to nazywa, to możesz to trzymać nawet w warunkach pokojowych, w temperaturze pokojowej i miesiące, lata. Ten proces po prostu zapewnia ci całkowite unicestwienie wszelkich drobnoustrojów w środku w słoiku. To nie jest już najprostsza rzecz w domowym wyrobie, ale bez żadnego sprzętu, tylko dzięki garnkowi i dzięki słoikowi możesz to osiągnąć.
Robiłeś coś takiego? No oczywiście robiłeś, mając wiarę w siebie, bo wiesz, współcześnie też tak zauważyłem, że nie mamy wiary w siebie, że to rzeczywiście nam potem nie zaszkodzi.
No tu się przydaje, wiara w siebie polega na wiedzy, tak? Więc coś powinieneś wiedzieć, dlaczego tak się dzieje.
Ludzie strasznie boją się tej natury, tych wszystkich bakterii. No. Ja tak to często dziwię. Jest.
Życie nas uczy, że te bakterie potrafią być naprawdę, naprawdę groźne. Ale tak, no generalnie jeżeli masz słoik, to w słoiku masz jedną rzecz, która ci informuje o tym, czy to, co jest w słoiku, najprawdopodobniej jest dobre, czyli zassana pokrywka. I jeżeli przechowujesz to dłuższy czas i pokrywka jest nadal zassana, to jest bardzo, bardzo duża szansa na to, że wszystko jest okej, bo jeżeli rozpoczną...
Bombaż, to nie.
Jeżeli się rozpoczną jakieś procesy w środku, to będzie wydzierał się gaz. Nie wszystkie procesy są tlenowe, niektóre są beztlenowe, więc mogą się rozpocząć w zamkniętym słoiku i może doprowadzić do powstania właśnie wydzielenia gazu i wtedy pokrywka ci odskoczy albo stanie się wręcz wypukła. No to już jest sygnał, że dziękuję, do widzenia.
To jest wyższa szkoła jazdy w takim razie. Kiełbaskę robimy tą ze słoika i jemy ją sobie tam od razu? Nie, następnego dnia najlepiej. Niech ona sobie postoi w lodówce przez noc.
Tak, ona powinna się schłodzić, żeby była bardziej zwarta. Tak? Tylko tak jak powiedziałem, wykonując ją w słoiku, to będzie, tak jak mówiłeś, bardziej mielonka niż kiełbasa, bo będzie brakowało tej zwartości. No i słoik też powinieneś mieć taki, który ma ścianki równe, tak? Albo są takie słoiki lekko skośne, gdzie to da się łatwo do środka wyjąć, bo inaczej będziesz musiał kroić po kawałeczku i wyciągać, ale też się da.
No tak jak z konserwy po prostu wyciągamy, tak?
Oczywiście.
Z konserwy też zwykle nie wyrzuca się całego kawałka mięsa, tylko tam jakoś czasami bardzo niezgrabnie kroi, ale w tym też jest urok. Tak?
I na kanapkę da się położyć.
I na kanapkę da się zdecydowanie położyć. No to wiesz co? No to jest jakiś taki pomysł dla mnie i szansa i nadzieja, myślę sobie. No dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz została do uzgodnienia. Drobna. Przyprawienie tego mięsa.
No, każdy z nas jest inny i każdy z nas lubi różne przyprawy. Ale uwierzcie mi, że nawet zwykła sól i pieprz już nadaje bardzo, bardzo fajnego smaku. Wiele starych receptur ze starych książek wyciąganych zawiera tylko te dwie przyprawy. Nie ma tam nic więcej. A podstawowe nasze, ukochane w Polsce przyprawy, takie jak czosnek, tymianek, papryka, to bez problemu w takiej ilości dodajesz, jaka ci pasuje.
Jakkolwiek byśmy tam nie wrzucili, nie dodali, to zawsze coś z tego aromatycznego wyjdzie, tak? Jeżeli oczywiście nie przesadzimy, tak?
No oczywiście, tak. No ja uwielbiam tymianek, uwielbiam czosnek, to są moje ukochane przyprawy i często z nich korzystam, no ale...
A ja myślałem, że ty, mistrz, to pójdziesz jakiś jałowiec na przykład.
Też mam.
No ja wiem, że masz, ale taki jałowiec też w tej mojej kamienicy, w tym moim bloku, wiesz, zupełnie nieznany.
Prawda jest taka, różnorodność jest najważniejsza, więc nie róbmy, nawet jak się nauczymy robić jakąkolwiek wędlinę, czy to będzie taka najprostsza, czy bardziej skomplikowana, to nie róbmy jej na okrągło przez 3 miesiące, bo potem ona już nie będzie ukochana. Zróbmy ją teraz i zróbmy ją drugi raz za 3 miesiące. Wtedy będzie ciągle ukochana.
A za tydzień, tak? Znowu w niedzielę, czy w sobotę? Albo może jak wpadniemy w pasję, w mega pasję, to zróbmy sobie coś innego.
Zdecydowanie.
Z innego słoika na dobry początek.
Różnorodność jest ważna.
A potem pójdźmy w szynkowary i to jest jakiś plan na dobry początek, proszę państwa, o którym opowiadał dzisiaj Artur Nowicki. nomart.pl. Jego filmiki właśnie można znaleźć w internecie na nomart.pl. A ja, Arturze, już zapraszam kolejnym razem. To porozmawiamy jeszcze o tych domowych wędlinach i wyrobach. Było mi bardzo, bardzo miło. Mieliśmy rozmawiać rzeczywiście o szynkowarze. Zeszliśmy na słoiki. No ale nie tylko w Warszawie są słoikowcy, tak? Też w Gdańsku jest dużo tak zwanych słoików. To być może jest jakiś kierunek. Bardzo dziękuję za spotkanie i za taki łatwy przepis, który no, może właściwie zrobić rzeczywiście w tym słoiku każdy.
No, to jest rzecz, tak jak powiedziałem.
Bo myślę sobie, że na początku jest ważne, żeby się nie zniechęcić. Żeby tak. To, co zrobimy na początku, żeby nam wyszło. Bo to jest jak z dziećmi, to jest wtedy zachęta.
Powiedzmy, że mamy kilogram mięsa, które zmielimy. Zmielimy je średnio na maszynką do mięsa na oczku 8, bo to jest takie najczęściej w maszynce spotykane. Mhm. Ja nie lubię delikatnie solonych wędlin. Lubię, jak tą sól jest dobrze czuć, ale też nie uważam, że moje wyroby są przesolone. I ja używam 16-17 gramów soli na każdy kilogram mięsa. Pozostałe przyprawy ja zawsze podaję w łyżeczkach, dlatego że wszyscy mówią, że łyżeczki są inne, ale i ludzie są różni, więc na kilogram mięsa dałbym łyżeczkę pieprzu, dałbym łyżeczkę czosnku mielonego albo też rozbite ze dwa ząbki, 2-3 ząbki czosnku, zmieszał to i zrobił pierwszą wędlinę. I myślę, że to nie jest trudne, to jest bardzo proste do zrobienia, a będziecie tak zachwyceni smakiem, że po kilku dniach będziecie robili następną.
Artur Nowicki, nomart.pl, Włodzimierz Raszkiewicz. Dziękujemy pięknie. To była audycja Ładne Kwiatki. Do usłyszenia.